A skoro miauczą koty, to znaczy, że z nami jest pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, specjalistka, behawiorystka i autorka książek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy kiedy grzmi, to pani koty w jakiś sposób reagują, pani Małgorzato?
A to zależy, które. Ponieważ Kiwi nie reaguje kompletnie, gdyż nie słyszy. I to zdecydowanie ułatwia jej przetrwanie wszelkich burzowych zawieruch.
A to natomiast może być też ciekawy wątek w naszej rozmowie, bo nawet jeżeli nie słyszy, to zresztą za chwileczkę zapytam, czy nie czuje w jakiś sposób, bo mnie ta intuicja bardzo interesuje.
Natomiast jeśli chodzi o reakcję innych kotów, to ostatnio mieliśmy tu taką sytuację, że burza była dość gwałtowna, przychodziła bardzo blisko i Bunia, która jest kotką absolutnie kochającą jedzenie i dla jedzenia mogącą zrobić bardzo wiele, ze stresu, który wywołała właśnie ta nawałnica, ominęła obiad. Więc to było naprawdę głębokie przeżycie.
Mm-hmm. A jak reszta? Jak Stefan na przykład?
Generalnie nie jest jakoś zainteresowany burzą i nie jest to dla niego jakiś taki trudny temat. Zresztą on w ogóle niespecjalnie reaguje na tego typu dźwięki. Tak samo Sylwester nie jest dla niego problemowy, aczkolwiek no, jest cała szeroka grupa zwierząt, która boi się huku, boi się hałasu. U nas tak naprawdę dużo większym problemem niż jakieś grzmoty czy właśnie wybuchy są ryczące silniki na ulicy. To rzeczywiście potrafi moje koty zestresować. Niestety mieszkamy przy dość ruchliwej ulicy, jeszcze mamy światła pod domem i jak mi tak na przykład taki jakiś sympatyczny człowiek prowadzący samochód z podkręconym wydechem albo motocykl tutaj o drugiej nad ranem przejeżdża pod oknami, to tak, to tym moje koty się stresują. Ale burza jakoś tak nie robi na nich jakiegoś specjalnego wrażenia.
To tak jak właściwie jeśli chodzi o psy, prawda? Bo niektóre psy zupełnie nie zwracają uwagi na to, co się dzieje za oknem, że zmienia się gwałtownie pogoda, ale są psy, które po prostu są przerażone. I pewnie tak jest z kotami, że niektóre koty się boją, a niektóre zupełnie lekceważą sobie, chyba można nawet tak powiedzieć.
To prawda, ja też sama znałam kilka psiaków, które bardzo odmiennie reagowały na burzę i często nawet tak się zdarzało, że były to psy mieszkające w jednym domu, gdzie jeden pies zupełnie nie robił sobie nic z tego i kompletnie go to nie interesowało. Natomiast suka, która była bardzo dużą suką, ponieważ to był pies rasy Fila Brasileira, to są bardzo wysokie, duże psy, takie no, już w takiej kategorii prawie jak dogi, więc rzeczywiście no, spory kawał psa, plamcia na sam dźwięk grzmotu gdzieś w oddali, gdzieś na horyzoncie dosłownie, chowała się pod najmniejszy możliwy mebel, jaki tylko była w stanie w swoim otoczeniu znaleźć i rekordem było to, kiedy plama, która naprawdę była dużym psem, zmieściła się pod taki malutki stolik z Ikei, taki na czterech nóżkach. I tam w środku uznała, że to jest właśnie to miejsce, w którym ona chce burzę przeczekać.
Mhm. Ale czy pani w jakiś sposób pomagała Buni przetrwać burzę?
Tak naprawdę, jeżeli nasz kot nie jest jakoś bardzo, jeżeli nie oczekuje od nas wsparcia, nie jest typem kota, który w chwilach stresu wtula się w człowieka, bo oczywiście takie też są, tak? Są takie koty, które kiedy się boją, to dosłownie do nas przybiegają, no to wtedy powinniśmy jak najbardziej udzielić im wsparcia, ale jeśli to nie jest kot, który szuka tego ratunku w naszych ramionach, że tak powiem, to tak naprawdę lepiej jest to zwierzę zostawić na czas, kiedy dzieją się te wszystkie złe rzeczy i kiedy sytuacja się już uspokoi, ta burza gdzieś przejdzie, minie, już na przykład tylko pada, ale już nie ma tych wszystkich gwałtownych błysków czy dźwięków, to wtedy można do takiego kota na spokojnie zajrzeć, pogadać do niego, można spróbować pogłaskać, ale na pewno nie wyciągać z kryjówki wbrew woli. Bo żeby zwierzę opuściło taką kryjówkę, którą sobie wybrało, Bunia akurat wtedy schowała się pod fotelem i i czekała pod tym fotelem, aż kataklizm minie, to taka kryjówka jest dla zwierzęcia bezpiecznym azylem. I jeśli my zaczniemy go na siłę z tego miejsca wyrywać, no to ono się dodatkowo zestresuje, a to nam zupełnie nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli mamy takie zwierzę, które na przykład przychodzi do nas i nie wiem, w przypadku kota miauczy, albo w przypadku psa piszczy, skomli i widać, że się boi, to kiedyś była taka szkoła, bardzo smutna szkoła, która mówiła zostawić. Nie dotykać, nie ignorować, bo jak będziesz nagradzać, to jednocześnie będziesz wzmacniać to zachowanie. To nie jest prawda. Zwierzę, które się boi i szuka wsparcia, powinno to wsparcie dostać. Więc jeśli na przykład przybiega do mnie pies, który się trzęsie ze strachu przez to, że są gdzieś tam te grzmoty w oddali, to moim wręcz obowiązkiem jest tego psa przytulić, pogłaskać, czy tam zrobić z nim to, co zwykle robię, żeby go wspierać. I z jednej strony behawioryści mówią, psy nienawidzą przytulania, a z drugiej strony ja znam masę psów, która za przytulenie do swojego opiekuna dałaby się dosłownie pokroić. Czym innym jest nagłe rzucenie się na szyję psa obcej osoby, a czym innym kontakt fizyczny z opiekunem, do którego zwierzę przychodzi po pomoc.
Czy koty w jakiś sposób pokazują, że ta pogoda się zmienia? Bo ja powiem może tutaj od strony moich psów, że widać, że one są inne, że one są czasami pobudzone, że no teraz są aplikacje, my dużo wcześniej wiemy, że coś się dzieje. Kiedyś tak nie było. Ale psy po prostu pokazują nam, że coś wisi w powietrzu. Jak koty zachowują się przed burzą?
Generalnie większość kotów jest dosyć spokojna aż do momentu, w którym pojawią się pierwsze takie już dźwięki z tą burzą związane. Czyli dopóki nie grzmi, to zazwyczaj koty jakoś przesadnie się nie aktywizują w związku z tym. Szczególnie mówię tutaj o tych kotach, które przebywają w domu, no bo one nie są jakby też obciążone warunkami atmosferycznymi w tym znaczeniu, że nie zmokną, nie zmarzną, no bo są zabezpieczone w mieszkaniach. Ale znałam też koty, które z upodobaniem po prostu obserwowały burzę przy oknach, siadały sobie, tylko to zazwyczaj były też młode zwierzaki, takie jeszcze w tym etapie ogólnej ciekawości i dla nich burze zdarzało się, że były po prostu czymś fascynującym. Zresztą też kiedyś zrobiłam taki eksperyment. Przeszła nam tutaj parę lat temu w Gliwicach taka nawałnica z gradem i ten grad był, on był dosyć drobny, ale było go na tyle dużo, że odłożył się na parapetach. Więc ja zgarnęłam taką garść z tego lodu, wrzuciłam do miski, pokazałam kotom i po prostu konsternacja, która nastąpiła. Jak to kulki lodu w lipcu w ogóle? Co to jest i co z tym zrobić? Także zabawy miały przednią wtedy, ale to było właśnie na zasadzie ciekawostki. Nie potraktowały tego jako coś groźnego, tylko bardziej na zasadzie, o coś innego, coś nowego, no to sprawdzimy co to.
Czy może się zdarzyć tak, że kot po prostu umrze ze stresu, bo ja niestety znam dużo takich przypadków, gdzie psiaki, niestety właśnie te, które na zewnątrz były same, no czasami zostawały odnajdywane już nieżywe.
Powiem tak, taka opcja na pewno jest możliwa, natomiast ja mam czasami takie wrażenie, że koty to są takie zwierzęta, które mają tak dużo różnych bodźców stresowych w swoim życiu. Naprawdę koty się potrafią przejmować tak dużą ilością różnych rzeczy, że rzadziej u nich się zdarza, żeby taki jeden konkretny bodziec typu właśnie burza doprowadził do śmierci. Rzadko się słyszy o kotach, które zmarły ze stresu w wyniku takiego elementu, jak na przykład zjawisko pogodowe, ale nie mogę tego wykluczyć, chociażby w przypadku zwierząt osłabionych kardiologicznie, u których taki bardzo silny stres mógłby faktycznie doprowadzić do zatrzymania akcji serca. No i wtedy bez reanimacji, no to a być może również i z reanimacją mogłoby się to skończyć źle.
A czego właściwie boją się koty? Czym się stresują? Bo powiedziała pani o tym, że takich elementów jest bardzo wiele.
Koty przede wszystkim boją się zmian. Koty są rutyniarzami i dla nich większość zmian, niezależnie od tego, czy jest to zmiana w grupie społecznej, czy w otoczeniu, czy w rytmie dnia, czy nawet czasami w rodzaju podawanego jedzenia, dosłownie, dla nich są to czynniki obciążające. Koty ciężko znoszą modyfikacje, oczywiście znowu od tego też są wyjątki, ja tutaj teraz troszkę generalizuję, ale każda duża albo nawet nieduża zmiana w ich otoczeniu wywołuje pewien niepokój i teraz ten niepokój trzeba przeprocesować, trzeba sobie z nim poradzić, trzeba się oswoić z nową sytuacją i uznać, czy ta sytuacja, jakby ocenić, czy ta sytuacja jest dla mnie zagrożeniem, czy nie? Bo jeśli nie, to dużo szybciej, dużo łatwiej mogę wrócić do swojego takiego stanu bezpieczeństwa i równowagi. Ale jeśli ta sytuacja jest dla mnie zagrożeniem, to muszę się zastanowić, w jaki sposób sobie z nią poradzić. Tak? Czy ja mam z tym walczyć, czy ja mam od tego uciekać, czy ja mam próbować to przeczekać, czy podjąć jeszcze jakąś inną, jakieś inne działania z repertuaru strategii przetrwania. Natomiast generalnie to, co koty stresuje, to właśnie są zmiany i modyfikacje.
A na przykład, gdyby pani mogła podać, co to takiego jest?
Czasami zdarza się, że zmienimy kotu żwirek w kuwecie na żwirek tej samej firmy, ale na przykład o jakimś zapachu, którego wcześniej nie było. I to już jest tak straszna zmiana środowiskowa, że kot jest gotów dostać z tego tytułu zapalenia pęcherza na podłożu stresowym. Czasami jest to kwestia tego, że wymienimy meble w domu, albo zrobimy remont, albo że wyjedziemy na weekend, a przez ostatnie pół roku nigdzie nie wyjeżdżaliśmy i cały czas byliśmy z naszym zwierzakiem. Czasami jest to kwestia zmiany w grupie społecznej, czyli na przykład wprowadza się do nas partner, albo wyprowadza się nasze dziecko, czy współlokator, którego kot bardzo lubił, albo właśnie pojawia się w domu małe dziecko, albo pojawia się zwierzę, bądź znika zwierzę z jakichś przyczyn. Wszystkie te rzeczy mogą być dla kota bardzo stresujące. Ja już pomijam takie duże wydarzenia, jak na przykład przeprowadzka, albo właśnie jakaś daleka podróż, wyjście do lecznicy weterynaryjnej. To jest najczęstszy przykład takiego silnego bodźca stresowego dla kota.
Ale jeszcze chciałam nawiązać do naszej ostatniej rozmowy o upale, bo przed burzą często jest tak, że to powietrze wisi, jest tak bardzo duszno. Jak koty, jak pani koty reagują właśnie na, może nie na upał, ale właśnie na to, że jest inaczej, że jest ciężko się nam ludziom przecież też oddycha i żyje.
One wtedy najczęściej układają się na podłodze w jakichś chłodnych miejscach, czyli albo na kaflach, albo na po prostu takich chłodniejszych punktach domu. Rozciągają się, tak robią się z nich takie długie śledzie. I nawet jeśli zwykle są to zwierzaki śpiące w takiej bardziej zwartej formie, to właśnie wtedy, kiedy robi się tak duszno i gorąco, oni się tak próbują jakby zwiększyć swoją powierzchnię, że tak powiem. No i ostatnio ze zdziwieniem odkryłam, że po wielu latach chyba moje koty, zwłaszcza właśnie Bunia, zaczyna się przekonywać do wiatraków. Koty generalnie nie przypadają zazwyczaj za tym, kiedy jest silny ruch powietrza. Gacek jest w ogóle oburzony, że w nocy jest włączony wiatrak i jak to on ma spać w takich przeciągach, więc wciska się pod kołdrę. Natomiast reszta kotów rzeczywiście widuje, zostawiam ten wiatrak często w ciągu dnia włączony, nawet jak nie ma mnie w pomieszczeniu, on sobie wieje w kierunku łóżka. I widzę, że koty się zaczęły coraz chętniej, coraz częściej układać jakby w tym strumieniu powietrza, więc może jednak doszły do wniosku, że ruch powietrza jest lepszym rozwiązaniem niż kiśnięcie właśnie w takim miejskim upale.
A maty chłodzące?
Maty chłodzące u nas się nie sprawdziły. Koty nie były tym zainteresowane. Ja robiłam takie testy kilkukrotnie. Po prostu one uznały, że na tej macie to ja sobie mogę stopy trzymać i to jest dla niej przeznaczenie, a nie, że oni będą na tym leżeć. Ale rzeczywiście są koty, które chętnie korzystają z mat chłodzących. Więc jeśli jest na przykład możliwość wypróbowania czegoś takiego, bo też wiadomo, nie każdy chce narażać się na koszty i kupować taką matę, ale jeśli jest możliwość wypróbowania na przykład pożyczenia na 1 czy 2 dni i przetestowania, jak zwierzę reaguje, to myślę, że warto to zrobić.
A słyszała pani Małgorzato o takich praktykach opiekunów kotów, żeby na przykład przykryć go mokrym ręcznikiem, albo po prostu go zmoczyć, bo jest tak gorąco i żeby mu ulgę sprawić?
Tak, są koty, które dobrze znoszą takie przecieranie wilgotną szmatką, bo to zwiększa powierzchnię parowania i troszeczkę odprowadza rzeczywiście ciepła z organizmu, ale tu znowu musimy mieć kota, który w miarę akceptuje wilgoć i wodę. Bo jeśli mamy kota, który nie znosi wody i każdy kontakt z wodą jest dla niego czymś przykrym, no to będzie de facto niedźwiedzia przysługa, bo nie dość, że zmoczymy go, co będzie niefajne, to on się potem jeszcze będzie prawdopodobnie przez 2 godziny z tej wody wymywał wygrywał, co będzie powodowało, że będzie musiał spożyć jeszcze więcej energii i tak naprawdę będzie to dla niego obciążeniem.
A czy tak na zakończenie zapytam, czy kot może dostać udaru słonecznego?
Generalnie tak, kot może dostać udaru słonecznego, natomiast praktycznie nigdy nie dzieje się to w sytuacji, w której zwierzę może samodzielnie opuścić nasłonecznione czy nagrzane miejsce. Czyli jeżeli damy kotu możliwość do samodzielnego regulowania swojej temperatury, to on najprawdopodobniej do tego udaru sam z siebie nie dopuści, chyba że jest to zwierzę bardzo stare, u którego ten udar może nastąpić łatwiej i w krótszym czasie. Natomiast najczęściej udaru cieplnego dostają te koty, które są gdzieś uwięzione i nie są w stanie się wydostać, żeby oddalić się od źródła ciepła. Czyli na przykład zwierzę zamknięte w samochodzie, zwierzę zamknięte w jakimś, nie wiem, blaszanym garażu, w jakimś miejscu, które się bardzo silnie nagrzało i kot jakby nie może się od tego zdystansować. No bądź co bądź, koty są zwierzętami pustyni, więc one są tak naprawdę dobrze przystosowane do wysokich temperatur, ale też muszą mieć właśnie tą możliwość regulowania sobie ciepłoty w otoczeniu.
To jeszcze na koniec tylko poproszę o króciutką relację, co słychać u Gacka.
Gacek wczoraj przeżył absolutne święto, ponieważ po raz kolejny w naszym domu była przygotowywana barwna mieszanka dla kotów, czyli ta karma mięsna, którą my tutaj wykonujemy sami pod dyktando przepisu, który ja konstruuję dla moich zwierzaków. I to był drugi przypadek w życiu Gacka, kiedy ktoś w jego obecności mieszał 16 kg mięsa w jednej miednicy. I powiem tak, ta radość w jego oczach, kiedy on widzi taką wielką michę żarcia, jest nie do opisania, ale druga rzecz, która mnie bawi niezmiennie, nie? To jest to, że kiedy on jest taki podekscytowany i widzi taką ogromną ilość jedzenia, to on nie jest w stanie się powstrzymać przed mówieniem w trakcie przełykania. W związku z czym on chwyta kawałek tego jedzonka w zęby i gryząc gada. To jest tak absolutnie niepowtarzalny widok, że naprawdę polecam każdemu.
To ja koniecznie poproszę, żeby pani, kiedy następnym razem będzie szykowała tą miskę pełną mięsa, to koniecznie proszę Gacka nagrać. Myślę, że słuchacze chętnie posłuchają, co on tam też ma do powiedzenia.
Myślę, że jak najbardziej da się zrobić.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję. Do usłyszenia.